Kochani braterstwo, przywożę wam wiele serdecznych, bardzo serdecznych pozdrowień. Bracia i siostry ze zgromadzenia w Miechowie, w Domu Spokojnej Starości, prosili, ażeby was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Prosili również, ażeby wam życzyć wiele łaski, błogosławieństw Bożych. Kiedy przekazuję te pozdrowienia, jednej z naszych sióstr już nie ma wśród nas. Wtedy, kiedy mówiłem w czwartek, że jeżeli Pan pozwoli, będę miał przywilej być wśród was, jeszcze żyła. Zmarła siostra Janina Pawlik. Również do tych pozdrowień dołączają się bracia, których ostatnio miałem przywilej odwiedzić, braterstwo, bracia i siostry ze Zgromadzenia Ludu Pana w Łodzi. Również moja rodzina, żona, braterstwo Magierowie, Piotr, Joanna, również prosili, żeby wam przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Dziękuję. Powiem braterstwu tak, że tak trochę zostałem wyrwany do tablicy z nienacka, żeby tutaj usłużyć wam. Bo z rozkładu, jaki brat Franek mi dał, wynikało, że będę dopiero w czerwcu. Zastanawiałem się, drodzy braterstwo, z czym, jakimi moimi przemyśleniami na temat Słowa Bożego się podzielić. Pomyślałem sobie, że może dobrze będzie, ażebyśmy może wspólnie w dniu dzisiejszym powrócili do pewnych wydarzeń, do wydarzeń, które również są przedmiotem naszych badań w tym czasie właśnie. Swoje rozważania zatytułowałem Błogosławieństwa miesiąca kłosów. Podstawą do tych rozważań będą słowa, jakie zostały zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 16 rozdziale i 1 wersecie. Przestrzegaj miesiąca Abib, abyś weń obchodził święto przejścia Panu, Bogu Twemu, ponieważ miesiąca Abiba wywiódł Cię Pan Bóg Twój z ziemi egipskiej w nocy. Przestrzegaj miesiąca Abib. Miesiąc Abib, miesiąc dojrzewających kłosów. Albo po prostu miesiąc kłosów. Chciałbym, drodzy braterstwo, żebyśmy sobie wspólnie przypomnieli wydarzenia właśnie tego miesiąca. Miesiąca dojrzewających kłosów. Były to wydarzenia tak bardzo ważne w narodzie izraelskim, że wydarzenia miały być przypominane co roku i to w ściśle określonym czasie. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale i 2 wersecie czytamy słowa, które Pan Bóg powiedział do narodu izraelskiego. Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie on pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela. Ten miesiąc będzie początkiem. Będzie pierwszym miesiącem roku. Bardzo piękne określenie, zgromadzenie Izraela. I powiedzcie to całemu zgromadzeniu. Skąd to zgromadzenie Izraela? Co to za zgromadzenia? Co to za lud? Skąd ta społeczność? Chciałbym może bardzo krótko przypomnieć historię tego narodu. W dalekiej od ziemi, którą dziś nazywamy ziemią Izraela, w dalekim Ur Abram usłyszał głos samego Boga. I czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, 1 i 2 wersy. Wyjdź z ziemi tej i od rodziny twojej i od ojca twego do ziemi, którą pokażę. A uczynię cię w naród wielki i będziesz błogosławił. I uwielbię imię twoje i będziesz błogosławieństwem. Z Abramem, z człowiekiem z dalekiego Ur, Pan Bóg zawarł przymierze. Czytajmy słowa zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, 4 i 6 werset. Jam jest, oto stanowię przymierze moje z tobą i będziesz ojcem wielu narodów. I nie będzie zwane dalej imię twoje Abram, ale będzie imię twoje Abraham, albowiem ojcem wielu narodów postanowiłem cię. I rozmnożę cię bardzo i rozkrzewię w narody i królowie z ciebie wynijdą. A w 22 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej od 17 wersetu czytamy. Błogosławić ci będę, a rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie, jako piasek na brzegu morskim. A odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół twoich. I błogosławione będą w nasieniu twoje wszystkie narody ziemi. Tak więc Abram stał się Abrahamem, ojcem wielu narodów. Otrzymał obietnicę błogosławieństw nie tylko dla niego samego, ale również obietnicę błogosławieństw dla całej ziemi. Abraham w synu swoim Izaku upatrywał wypełnienia się tych obietnic. A te obietnice w części spełniły się w Jakubie, synu Izaka. Jakub bowiem został nazwany Izraelem. Został nazwany przez Boga tam, gdzie widział rzeczy przyszłe, gdzie widział anioły, które wchodzili i schodzili z nieba. Wchodzili do nieba i schodzili z nieba. Widział wypełnienie się obietnic danych Abrahamowi, jego dziadkowi. Miejsce to nazwał jak? Pamiętacie? Nazwał Betel. Dom Boży. Przypomniałem szczególnych mężów Starego Testamentu. Abrahama, Izaka, Jakuba. Jak wielcy to byli mężowie, świadczy fakt, że Pan Bóg nazywa siebie Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba. Jakub, Izrael, ojciec 12 synów. I aby Izrael mógł wejść do ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi, musiał przeżyć bardzo długą, bo 430 lat trwającą niewolę. Pamiętamy, Józef, syn Jakuba, sprzedany przez swoich braci do Egiptu, z niewolnika stał się drugim po Faraonie. W czasie głodu sprowadził swojego ojca i braci swoich, osiedlił w ziemi Gosen. Po śmierci Jakuba, Józefa i życzliwych dla Izraela faraonów rozpoczął się czas prawdziwej niewoli dla tego narodu. Zdawało się, że zostali zapomnieni przez Boga. Uciskani, skazali na wymarcie. Wołali do Boga swoich ojców. I Pan Bóg posłał do nich cudownie uratowanego Mojżesza. Pan Bóg, posyłając Mojżesza do Egiptu, potwierdził, że jest Bogiem tego narodu, że o nim nie zapomniał. Wtedy to właśnie czytamy po raz pierwszy o miesiącu dojrzewających kłosów. A w tym miesiącu szczególne święto. Aby dokładnie określić czas tego święta, Pan Bóg mówił do Izraela, ten miesiąc będzie pierwszym miesiącem roku. Miesiąc Abib, później nazwany miesiącem Nisan, również znaczenie jego jest takie same. Miesiąc dojrzewających kłosów. W tym miesiącu, 10 dnia, Izrael miał wybrać baranka. Zabić go 14 dnia tego miesiąca, pokropić krwią baranka drzwi domu, w którym był jedzony baranek. Po co? Po to, aby zachować pierworodne Izraela, a cały lud wyzwolić z niewoli Egiptu. Było to wielkie wydarzenie, nie tylko dla Izraela, ale również dla całego Egiptu. Przypomniałem bardzo krótko historię i cel ustanowienia tego święta. Nieco później Pan Bóg uzupełniał zasady obchodzenia tego święta. O tym czytamy, nie będę odczytywał tych słów, ale dla przypomnienia podam, że w 4 Księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale od 1 do 12, tam jest opis tego święta i tam również spostrzeżono, że nie wszystkie może sytuacje, które zdarzały się wśród Izraela, Pan Bóg podał przy pierwszym, wtedy, kiedy po raz pierwszy mówił o tym święcie. Również w 5 Księdze Mojżeszowej i w 16 rozdziale od 1 do 8 wersetu również czytamy o tym święcie. Tam Pan Bóg powiada, że baranek miał być zabity w miejscu, które on wskaże. Kochani braterstwo, co roku zastanawiamy się nad historią tego święta. Z tego powodu, że i my mamy świętować w tym dniu, w tym miesiącu. Podstawę do obchodzenia w tym czasie tego święta daje nam apostoł święty Paweł. W pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdziale i 7 wersecie są to chyba słowa bardzo dobrze dla nas znane. Apostoł święty Paweł przypomina nam, że baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. I my również w tym dniu świętujemy. W 14 Nisan, w miesiącu dojrzewających kłosów, świętujemy, przekonani, że to, co po raz pierwszy zdarzyło się w Egipcie, stało się rzeczywistością wtedy, kiedy Jezus z Nazaretu, Syn Boga Żywego, stał się barankiem paschalnym. Ofiarowanym jako nasza ofiara, ofiarowanym jako ofiara za nas. I kochani braterstwo, odkąd sięgam pamięcią, to w naszych zborach zwracamy uwagę wtedy na wiele szczegółów. Staramy sobie je wyjaśnić. I pytamy może o rzeczy, które na pewno są ważne. Ale nie wiem, czy one są aż tak bardzo ważne, że co roku pojawiają się jedne i te same pytania. Pytamy, co znaczy zabicie baranka między dwoma wieczorami? Pytamy, kiedy tak naprawdę Żydzi zabijali baranka? Jakie znaczenie miała krew baranka, którą pokropione były drzwi? Jakie miał znaczenie przaśny chleb, gorzkie zioła? I rzeczywiście, kochani braterstwo, w tym obrazie, tam, pierwszego obchodzenia baranka, pierwszego spożywania baranka przez naród izraelski, widzimy bardzo piękną lekcję. Ona jest bardzo piękna, bo ona nas przenosi do czasu, kiedy nasz Pan umarł, ale również bardzo pięknie pokazuje wyzwolenie całego rodzaju ludzkiego, nie tylko pierworodnych, ale całego rodzaju z niewoli grzechu i śmierci. I jest tak, że w wydarzeniach tych widzimy wielką ofiarę Pana Jezusa i skutki dla pierworodnych i dla wszystkich ludzi. Bo w tej historii w Egipcie, w tej historii pierwszego zabicia baranka po raz pierwszy mamy pokazane wyzwolenie wszystkich ludzi. Wyzwolenie z niewoli szatana, złych mocy. Wyzwolenie z niewoli śmierci. Wyzwolenie przez baranka paschalnego Jezusa Chrystusa. Dlatego podany tam w Egipcie czas zabicia baranka wskazywał na właściwy czas, kiedy nasz Pan zakończył życie. Ale swoje rozważania, kochani braterstwo, zatytułowałem Błogosławieństwa miesiąca kłosów. Myślę, że nieprzypadkowo w miesiącu dojrzewających kłosów miał być zabity baranek. Pierwszy miesiąc dojrzewających kłosów. jak sama nazwa wskazuje, był miesiącem, w którym rozpoczynały się żniwa. Ale zapytacie, jaki to ma związek ze śmiercią Pana Jezusa? Jaki to ma związek z barankiem paschalnym? Przeczytajmy słowa Pana Jezusa, które zanotował ewangelista święty Jan. W 12 rozdziale tej Ewangelii i 24 wersecie czytamy takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, jeśli by ziarno pszeniczne wpatrzy do ziemi nie obumarło, ono samo zostaje. Jeśli by obumarło, wielki pożytek przynosi. Słuchający tych słów niewiele zrozumieli. Wcześniejsze, 23 werset tego rozdziału, tam są zanotowane słowa Pana Jezusa, który mówił: przyszła godzina, aby był uwielbiony Syn Człowieczy. Słuchacze być może oczekiwali wielkiego wydarzenia, ale Pan Jezus mówi dla nich niezrozumiałe słowa. Jeśli by ziarno pszeniczne wpatrzy ziemię nie obumarło, żadnego pożytku nie przyniesie. Pan Jezus wyraźnie mówi to o swojej śmierci. Słuchacze tego nie rozumieją. Ale my dzisiaj z perspektywy czasu, również wypełniających się proroctw, wiemy, że Pan Jezus mówił o swojej śmierci. Gdyby On nie umarł, pozostałby Jezusem z Nazaretu. Jego życie nie mogłoby wydać żadnego plonu. Byłby doskonałym, żyjącym, doskonałym człowiekiem. Zechciejmy zauważyć, drodzy braterstwo, że Pan Jezus nie mówi tutaj jako o sobie, jako o baranku, ale mówi o ziarnie pszenicy. Mówi o tym, że aby Jego życie mogło przynieść plon, On nie może pozostać ziarnem. On musi umrzeć. Umrzeć po to, ażeby odrodzić się w inne życie. Ażeby zmartwychwstać, aby przynieść obfity plon. Umrzeć po to, aby żyć. Ale nie tylko, aby samemu żyć, ale po to, aby dać życie innym. A żeby pokazać drogę do życia. Zechciejmy, drodzy braterstwo, zauważyć. Taka dziwna rzecz, ciekawa. Bo my jako ludzie, gdybyśmy nie znali Boga, gdybyśmy nie znali tej wspaniałej prawdy o zbawieniu człowieka przez samego Boga, to śmierć widzielibyśmy jako koniec wszystkiego. Bo w rzeczywistości śmierć taka by była, aż do Chrystusa. Ale Jezus pokazuje nam, że tak naprawdę życie nie jest, śmierć nie jest końcem. Ale tak naprawdę życie jest początkiem, śmierć jest początkiem. Umrzeć po to, aby żyć. Ta śmierć przyniosła nie tylko Jemu pożytek, ale przez Niego ma przynieść pożytek wszystkim ludziom. Dlatego myślę, że Pan Bóg tak zarządził, aby właśnie w miesiącu kłosów był zabity baranek. Ale także, aby w tym samym miesiącu Panu Bogu był ofiarowany pierwszy snop. Czytajmy słowa zapisane w trzeciej Księdze Mojżeszowej, Trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział od 10 do 14 wersetu. Powiedz synom izraelskim i rzecz im: gdy wnijdziecie do ziemi, którą ja wam dam, a będziecie rządz zboże wasze, wtedy przyniesiecie snop pierwiastek żniwa waszego do kapłana. I będzie tam i sam obracał on stop przed obliczem pańskim, aby był przyjemny za was. Nazajutrz po sabacie podnosić go będzie kapłan. Zabijecie też dnia onego, którego obracać będziecie on snop, baranka zupełnego, rocznego na ofiarę całopalenia Panu. Zauważmy szczegół. Do czasu ofiarowania snopu nie wolno było jeść ze zbiorów Nowego Roku. Kochani braterstwo, jaka jest lekcja dla nas? Pan nasz zabity jako baranek po to, aby jego krew zgodnie ze słowami apostoła świętego Pawła oczyszczała nas od grzechów, pokazuje nam inne znaczenie jego śmierci. Pokazuje nam jego śmierć z innej strony. Pokazuje nam jego śmierć jako ziarna pszenicy. Po to, aby mógł zmartwychwstać jako ofiarowany snop. Pierwszy snop. Co moglibyśmy powiedzieć o Jezusie z Nazaretu, gdyby nie jego śmierć i nie jego zmartwychwstanie? Myślę, drodzy braterstwo, że nic nie moglibyśmy powiedzieć. I nie byłoby nas tutaj, bo nie tylko śmierć, ale również zmartwychwstanie. I Pan Jezus w tym właśnie ziarnie pszenicy pokazuje bardzo piękną lekcję, bo pokazuje swoją śmierć i pokazuje swoje zmartwychwstanie. On nie mógłby zmartwychwstać, nie mógłby otrzymać innego życia, pełniejszego życia niż doskonały człowiek, gdyby nie jego śmierć. Śmierć Pana dawała nadzieję jego zmartwychwstania, a to jego zmartwychwstanie tą nadzieję potwierdziło. Zmartwychwstanie Pana to początek życia dla Niego samego, a następnie dla tych, za których On umarł. Dlatego myślę, kochani braterstwo, porównanie do ziarna. Ale przecież w naszym rozważaniu o Wielkanocy tak bardzo często pojawia się chleb. Nie można upiec chleba bez ziarna. Mało tego, nie można upiec chleba bez zmielenia ziarna. A przecież chleb ma również bardzo wielkie dla nas znaczenie. Pan Jezus nie nakazuje nam jedzenia baranka paschalnego, ale Pan Jezus podaje, tak jak podał swoim uczniom, tak podaje nam chleb i podaje nam kielich. I mówi o tym, że to jest Jego ciało i Jego krew. Zauważmy, drodzy braterstwo, ziarno obumarło, ale przyniosło obfity plon. Plon, który zaspokoi głód życia dla wszystkich, którzy będą tego chcieli, którzy zechcą skorzystać, którzy zechcą wziąć do ręki kromkę chleba. Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego w Ewangelii według świętego Jana ten ewangelista nie opisał ustanowienia pamiątki. W taki sposób, jak uczynili to inni apostołowie. Inni ewangeliści, przepraszam. Wszyscy trzej ewangeliści, ewangelista Łukasz, ewangelista Marek, Mateusz, wspominają o tym, że kiedy zakończyła się wieczerza, kiedy zakończyło się spożywanie baranka, Pan Jezus wziął chleb i kielich i podał i mówił do swoich uczniów: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Ewangelista Jan o tym nie wspomina. I można by różnie tłumaczyć, dlaczego ewangelista Jan nie wspomniał o tym. Można by powiedzieć, że ta Ewangelia, jako Ewangelia, która została napisana dosyć późno, być może, że Jan wiedział o tym już, że wszyscy trzej ewangeliści napisali już o tym i nie widział potrzeby powtarzania po raz czwarty. Można tak wytłumaczyć, ale myślę, drodzy braterstwo, że wcale nie jest tak, że apostoł Jan w swojej Ewangelii nie napisał o obchodzeniu pamiątki. On napisał. Napisał to nieco inaczej. Bo wielu wierzących mogłoby przyjąć słowa Pana Jezusa, to czyńcie na pamiątkę moją. Wielu wierzących mogło w ten sposób przyjąć obchodzenie pamiątki. Że spotykalibyśmy się co roku, tak jak co roku się spotykamy. I byłoby to tylko i wyłącznie obchodzenie pamiątki śmierci naszego Pana. Nic więcej. Natomiast ewangelista święty Jan zanotował słowa Pana Jezusa, których nie zanotował żaden inny ewangelista. Przeczytajmy. Drodzy braterstwo, Ewangelia według świętego Jana, 6 rozdział. I 51 werset. Jan ci jest chleb on żywy, który z nieba stąpił. Jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, jest ciało moje, które dam za żywot świata. Zechciejmy zauważyć jeszcze jedno. Pan Jezus wypowiada te słowa przy szczególnej okazji. Niedługo wcześniej nakarmił rzeszę ludu 5 chlebami i 2 rybami. Ci, którzy go słuchali, a był nie tylko prosty lud, ale słuchali go również książęta izraelscy, przyszli do niego: jeśli ty jesteś Mesjaszem, jeśli ty jesteś ten, o którym mówił nam Mojżesz, że proroka wzbudzi wam Pan Bóg was z braci waszych, którego jako mnie słuchać będziecie, to uczyń coś. To skojarzenie z rozmnożeniem chleba. Bo mówią: Mojżesz przecież dał nam chleb z nieba. Uczyń, daj nam znak, a będziemy wiedzieć, że ty jesteś Mesjaszem. Pan Jezus wyprowadza ich z błędu. To nie Mojżesz wam dał chleb. Ale tam wtedy na puszczy sam Bóg dawał wam chleb. I teraz historia się powtórzyła. Po raz drugi Bóg daje wam chleb, a tym chlebem jestem ja. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto będzie spożywał ten chleb, żyć będzie na wieki. A on chleb, który ja dam, to jest ciało moje, które oddam za żywot świata. Drodzy braterstwo, spróbujmy się wczuć w uczucia tych słuchających. Ja jestem chlebem, a tym chlebem jest moje ciało. Jeżeli ktokolwiek będzie jadł ten chleb, to będzie żył na wieki. Bo kiedyś, kiedy Bóg dał wam chleb na puszczy, Pan Jezus stara się tłumaczyć tą historię, to oni wszyscy, tym, którzy jedli ten chleb, to co? Pomarli. Kochani braterstwo, nadzieja zmartwychwstania, nadzieja życia wiecznego. Myślę, że to jest najpiękniejsza Ewangelia dla wszystkich ludzi. Apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale i 20 wersecie, tak pisał do braci: lecz teraz Chrystus zmartwychwzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Zmartwychwstały Chrystus, pierwszy snop, ma dać życie inne niż to, które jest teraz. Życie inne niż to, które dzisiaj mają ludzie. W dalszym ciągu czytamy słowa apostoła z Ewangelii według świętego Jana słowa naszego Pana. 6:53. I rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, to, co zanotowali inni apostołowie. Pan Jezus daje chleb, daje kielich i mówi: to jest ciało moje i to jest krew moja. Ewangelista Jan notuje słowa Pana Jezusa: jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Pan Jezus zaprasza nie tylko do jedzenia chleba, ale także do picia krwi. W 56 wersecie tego samego rozdziału Pan Jezus, są zanotowane takie słowa Pana Jezusa: kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Zechciejmy zauważyć różnicę. Kto będzie jadł chleb, i jednym wystarczy chleb, ci mogą żyć na wieki. A jeżeli kto chce żyć pełnią życia, inaczej, jak to określa Pan Jezus w tych słowach, mieć życie sam w sobie, potrzeba nie tylko chleba, ale potrzeba również krwi. Chleb. Pan Jezus mówi, że to jest Jego ciało. Jak zrozumieć to? Co tak naprawdę czynimy, mówiąc, że jemy Jego ciało? Bo przecież błędem byłoby utrzymywać, że ktoś w jakiś nadprzyrodzony sposób może przemienić chleb w ciało Pana Jezusa. Pan Jezus nie o tym mówił. Wtedy, kiedy podawał chleb i mówił: to jest moje ciało, on jeszcze przecież żył. Jego ciało nie było złożone na krzyżu. Myślę, kochani braterstwo, że chleb to są wszystkie wartości, jakie niesie z sobą życie, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Bo przecież nasz Pan przez swoje życie dał nam życie, śmierć i zmartwychwstanie, daje nam tak wiele. To On przecież ukazał nam swojego Ojca Boga. Czy moglibyśmy znać Boga, gdyby nie Jezus Chrystus? Kiedyś, pamiętacie, jeden z uczniów naszego Pana zadał mu pytanie, albo taką prośbę: ukaż nam Ojca, a dosyć nam będzie na tym. Pamiętamy odpowiedź naszego Pana: Filipie, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Kto mnie widzi, widzi również Ojca mego. Przecież to Jezus Chrystus pokazał nam miłość samego Boga, swojego Ojca do ludzi. To On, składając swoje życie w ofierze, sprawił, że Słowo Boże stało się dla nas ludzi życiem. Stało się chlebem. Drodzy braterstwo, myślę, że nieprzypadkowo również napisał apostoł święty Jan w swojej Ewangelii, że Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Powiedziałem, że Pan Jezus, składając życie w ofierze, sprawił, że Jego Słowo, Jego przekaz Ewangelii, Jego objawienie samego Boga stało się dla nas życiem. Bo tak, jak już wspomniałem, nie moglibyśmy nic powiedzieć o Jezusie Chrystusie, gdyby nie Jego śmierć i zmartwychwstanie. Był jednym z wielu ludzi, który żył, głosił wspaniałe idee, ale umarł i nie ma żadnych pamiątki po nim. Ale Jezus Chrystus zmartwychwstał, zmartwychwstał jako obrazowy pierwszy snop, ażeby dać życie wielu ludziom. Wspomniałem o tym, że dla niektórych wystarczy tylko chleb. Ale dla wielu Pan Bóg przygotował królestwo na ziemi. Ale również dla wielu Pan Bóg przygotował coś więcej. Przygotował chwałę, cześć i nieśmiertelność. Ale ci muszą jeść nie tylko chleb, ale również pić kielich. Są to poświęceni wieku Ewangelii. To dla nich Pan Jezus podaje i chleb, i kielich. Kochani braterstwo, odpowiedzmy sobie na pytanie. My, którzy przez lata obchodzimy pamiątkę śmierci naszego Pana, czy my nimi jesteśmy? Czy jesteśmy tymi, którzy może nie tak, jak uczniowie, wzięli chleb i wzięli kielich, tam wtedy w wieczerniku? Ale tak, jak pisze o tym apostoł święty Jan w swojej Ewangelii, przekazując nam słowa Jezusa. Czy jesteśmy tymi, którzy jedzą chleb i piją kielich? Pan chce, abyśmy byli Jego Kościołem. I jest jeszcze czas. Kochani braterstwo, czy próbujemy, rozważając Wielkanoc nowego stworzenia, odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę dla każdego z nas oznacza podanie nam chleba i kielicha? I myślę, drodzy braterstwo, że każdy z nas musi na to pytanie sam sobie odpowiedzieć. Bo dla każdego z nas chyba będzie to inna odpowiedź. Nie można przejść obojętnie obok krzyża. Nie można przejść obojętnie obok zmartwychwstałego Pana. Ale myślę, drodzy braterstwo, że każdy z nas inaczej przeżywa spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Bo i inaczej przeżywali to ci, którym ukazywał się po zmartwychwstaniu. I myślę tak, drodzy braterstwo, że każdy z nas inaczej walczy o to, aby Słowo Boże było widoczne w jego życiu. Bo wziąć kromkę chleba, wziąć cząstkę naszego Pana, to przyjąć do swojego serca, do swojego umysłu, nie tylko do umysłu, ale już również do swojego serca, wszystkie te wartości, które niesie z sobą Jego śmierć. Pan Jezus podaje nam kielich. To jest krew moja. Kochani braterstwo, gdybyśmy wzięli funkcję krwi w naszym organizmie, to moglibyśmy powiedzieć tak, że krew daje nam życie, bo w ogóle krew to jest życie, prawda? Ona spełnia bardzo ważną funkcję. Bo moglibyśmy zjeść chleb, ale gdyby przez krew nie energia, która powstaje z tego chleba, nie była roznoszona, te wartości odżywcze nie były roznoszone do każdej naszej komórki, to komórki by umierały. Więc samo zjedzenie chleba dla nas, żyjących ludzi, nie daje nam nic. Do tego, ażebyśmy mogli żyć, musi być krew. Ale krew ma również bardzo ważną funkcję, bo krew oczyszcza nasz organizm. Cały proces oddychania, ja tylko w skrócie chciałem po prostu powiedzieć o tym. I krew jeszcze coś czyni w naszym organizmie. Krew leczy. Kochani braterstwo, jaki to ma związek, to co powiedziałem przed chwilą, z piciem kielicha i z jedzeniem chleba? Myślę, drodzy braterstwo, że pić kielich to ofiarować samego siebie. I to nasze ofiarowanie będzie różne, to kochanie braterstwo. Kiedy rozmawiałem z jednym z braci i zapytałem go, jak on widzi, czy rzeczywiście picie kielicha to tylko cierpienie? Czy to tylko cierpienie? I on mi powiedział tak, wiesz, ale gdybym ja tak pojmował picie kielicha, to musiałbym zastanowić się, kim ja jestem. Bo ja w życiu nie cierpiałem. Ja w życiu nie cierpiałem. Może w znaczeniu, on mówił to w znaczeniu cierpienia takiego, jakiego my jako ludzie uważamy za cierpienie. Dla mnie to były dziwne słowa. Bo przypomniałem sobie słowa apostoła, który mówi, że jeżeli z nim cierpicie, z nim też królować będziecie. Ale myślę, drodzy braterstwo, że ofiarowanie samego siebie nie zawsze niesie z sobą cierpienia. Czasami jest, że nie niesie w ogóle tych cierpień, ale ktoś swoje życie całe spędzi dla służby, dla braci, dla Pana. I może to, co on będzie czynił w swoim życiu, to, co będzie spotykał na drodze ofiarowania swojego życia, on nigdy tego nie będzie uważał za cierpienie. Ale być może, że inaczej na tą rzecz popatrzy Pan. Dlatego myślę, że picie kielicha to jest ofiarowanie samego siebie. I każdy z nas inaczej będzie to ofiarowanie przeżywał. Każdy z nas wreszcie ma powierzoną część pracy dla Pana i braci. Ale to nie znaczy, drodzy braterstwo, że my mamy pozostać jednostkami. Pan Jezus, kiedy podaje nam chleb i wino, chce nam coś powiedzieć. Chcę chyba powiedzieć to, że wy musicie się stać częścią mnie. Jeżeli chcecie żyć, jeżeli chcecie otrzymać, jeżeli chcecie, ażeby waszym udziałem stały się obietnice, którą was mają uczynić tymi, którzy otrzymają boską naturę. Bo jedzenie chleba i picie kielicha ma prowadzić do społeczności ludzi wierzących, poświęconych, do społeczności z Bogiem i z Jego Synem. Apostoł Święty Paweł niedaremno napisał, i drodzy braterstwo, chyba nigdy w stosunku do siebie nie odważyłbym się powtórzyć tych słów, że żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dlatego, kochani braterstwo, powtórzę może. Uważajmy, że jeżeli bierzemy chleb i bierzemy kielich, to tak naprawdę, drodzy braterstwo, potwierdzamy to, że chcemy być częścią Chrystusa. Że chcemy karmić się tym wszystkim, co niesie Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. To znaczy, że chcemy być oczyszczeni, ożywieni przez Jego krew. I kiedy będziemy obchodzić pamiątkę śmierci naszego Pana, niechaj to nie będzie tylko obchodzenie pamiątki. Niech to stanie się częścią naszego życia, Niech to spożywanie chleba i picie kielicha będzie widoczne w codziennym naszym życiu. Nie tylko w tym jednym dniu. Na koniec, drodzy braterstwo, chciałbym wrócić może jeszcze do miesiąca dojrzewających kłosów. Jeszcze jeden krótki szczegół. Bo to od dnia ofiarowania pierwszego snopu Żydzi mieli naliczyć 49 dni. A 50 dzień był dniem świętym w narodzie izraelskim. Był to dzień, w którym były ofiarowane dwa chleby. Dwa chleby ofiarowane z kwasem. Czytamy o tym w trzeciej księdze Mojżeszowi, 23 rozdziale, 15 do 17 wersetu. Dlaczego przypomniałem to święto? Zauważmy, podstawą do naliczenia czasu tego święta to 16 Abib, miesiąc dojrzewających kłosów. To dzień zmartwychwstania naszego Pana. Dzień przecież tak ważny dla duchowego Izraela. Dzień 50. Bo w dniu 50 po zmartwychwstaniu Pana rozpoczęło się dzieło wyboru Kościoła Chrystusowego. Dzień zesłania Ducha Świętego. Dzień ofiarowania dwóch chlebów upieczonych z mąki pszennej, upieczonych z kwasem. I myślę, kochani braterstwo, że to dzieło jeszcze trwa. Umiłowani przez Pana, kiedy będziemy obchodzić pamiątkę śmierci, pamiętajmy na błogosławieństwa miesiąca dojrzewających kłosów. Kiedy w naszych dłoniach będziemy trzymać kromkę chleba, wspomnijmy na chleb, który z nieba stąpił. To będzie nas mobilizować do lepszego życia, do takiej tęsknoty za Panem. Kiedy nam jest trudno w życiu, przypomnijmy, że Pan podał także kielich. Po to, abyśmy już teraz mogli żyć w Nim. Z Nim i w Nim. Abyśmy się mogli kiedyś stać członkami Jego ciała poza drugą zasłoną. A tego braterstwu z całego serca życzę. Amen. Amen.